Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciwość. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Chciwość to nieuporządkowana miłość do rzeczy światowych. Sprawia ona, że rzeczy materialne stają się dla kogoś ważniejsze od osób. Człowiek chciwy jest swoistym biedakiem duchowym, bo bardziej kocha pieniądze czy też jakiekolwiek rzeczy niż ludzi, niż Boga. Chciwość jest brakiem jakiejś wewnętrznej równowagi. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że szerzej pojęta chciwość jest nieumiarkowanym pożądaniem posiadania jakiejkolwiek rzeczy. Natomiast w ściślejszym sensie jest to nieumiarkowane umiłowanie posiadania dóbr, jak też i pieniędzy. Ważne jest jednak zaznaczenie, że nie o ilość posiadanych rzeczy chodzi. Można mieć niewiele, a mimo to być człowiekiem chciwym. Zatem chciwością zagrożeni są nie tylko ludzie zamożni. Chciwość dotyczy każdego, kto dla rzeczy materialnych potrafi poświęcić swoje zdrowie, sumienie, czystość, wolność. Ulegając chciwości, człowiek staje się okrutny wobec samego siebie i drugich. Istota chciwości nie leży w samym posiadaniu, ale w stosunku do niego. Wszelkie dobra materialne są dobre lub przynajmniej moralnie obojętne. Stają się powodem grzechu, gdy są nadmiernie pożądane. Człowiek, który gromadzi coraz więcej, myli środki z celem. To dobra ziemskie mają służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Mają pełnić rolę służebną. Pieniądze, dajmy na to, mają służyć osiągnięciu życiowego celu i powołania. Nie stanowią natomiast celu życia. Nie są najważniejsze. Posiadają właśnie wymiar służebny. Mają prowadzić do miłości, dzielenia, a nie egoizmu, który jest bliskim krewnym chciwości. Rzeczy materialne są czymś słusznym i koniecznym do życia. Na przykład zaspokajają podstawowe potrzeby życiowe, ograniczają cierpienie, zapobiegają sytuacjom trudnym, przybliżają również do Królestwa Niebieskiego i mogą służyć zbawieniu duszy. Jeśli jednak, zamiast być środkiem do wspomnianych celów, stają się celem samym w sobie, czynią człowieka chciwym. Chciwość to nie tylko pragnienie posiadania. To także nienasycona chęć posiadania coraz więcej. Chciwiec, choćby miał największe bogactwa, zawsze będzie się uważał za potrzebującego. I w tym sensie dopiero wielkość posiadanych dóbr ma znaczenie. W miarę jedzenia apetyt niestety wzrasta. Grzech chciwości ma źródło w iluzji posiadania, a Ewangelia uczy nas realizmu. To właśnie w Ewangelii usłyszymy, że tak naprawdę nikt niczego nie posiada, tylko używa. Nie jesteśmy nawet właścicielami własnego zdrowia i życia. Każde posiadanie na ziemi jest względne wobec śmierci i wieczności. Jest przede wszystkim czasowe, tylko na jakiś czas. A każde przekonanie o swojej własności i przywiązywanie się do dóbr materialnych jest błądzeniem. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Pyta święty Paweł. A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Chciwość generalnie przejawia się w dwóch postawach. Skąpstwie i pazerności. Skąpiec może być tak owładnięty żądzą posiadania, że żal mu samemu korzystać z tego, co ma. Skąpiec nie żyje życiem głębszym, w którym jest miejsce na ufność w opatrzność Bożą i Jego miłość, zaspokajającą wszelkie potrzeby człowieka. Obce jest mu myślenie, do którego wzywa Jezus. Nie martwcie się o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, w co się będziecie ubierać. Przeciwnie. Egoizm zżera skąpca od środka i gasi w nim płomień pełnego życia, do którego jest powołany. Święta Faustyna z głębokim żalem odkrywa, że niektóre dusze są jak kamienie, zawsze zimne i nieczułe, nawet cuda ich niewiele wzruszają, mają wzrok spuszczony na stopy swoje i tak nic nie widzą prócz siebie. Pamiętam sprzed lat słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w kontekście głodu i ubóstwa na świecie, że współczesny świat nie cierpi na brak rzeczy niezbędnych do życia, ponieważ produkuje ich dwa razy więcej niż zużywa, podobnie z żywnością. I dalej konkludował papież, dziś brakuje przede wszystkim miłości. Jestem głęboko przekonany, że chciwość ma w tym swój znaczący udział. Mało tego, obawiam się, że dziś ten stan jest jeszcze bardziej patologiczny, że on się tylko pogorszył. Pazerność natomiast, zachłanność, ogranicza widzenie człowieka do siebie samego. To nieumiarkowane pragnienie posiadania coraz więcej, zdobywania, nawet drogą uczciwą, bo niekoniecznie od razu to musi być nieuczciwe, powoduje, że drugi człowiek widzi swojego bliźniego na tyle, na ile on jest mu potrzebny do zdobycia kolejnego bogactwa. Czyli jest ryzyko, że dochodzenie do jakiegoś bogactwa czy posiadania dokona się w sposób nieuczciwy przez kradzież, oszustwo, wykorzystywanie innych i tak dalej. Pazerność również może kryć się za pracoholizmem. Może przybierać takie właśnie szlachetne rysy, czy posługiwać się takim szlachetnym argumentem jak to, że no przecież trzeba zarobić, trzeba utrzymać, trzeba zapewnić byt. Nawiasem mówiąc, niektórzy święci, między innymi Ewagriusz z Pontu, twierdzi, że chciwość właśnie od tego zaczyna. Nie od tego, żeby od razu posiadać wielkie bogactwa, gromadzić pieniądze, środki materialne, ale mówi, podpowiada nam zły duch, chcąc wprowadzić nas w grzech chciwości, że no przecież musisz zabezpieczyć swój byt. Musisz myśleć o swojej przyszłości, nie możesz być takim lekkoduchem. I że to może, nie musi, ale może być pierwszym krokiem do chciwości. Chciwość czyni człowieka smutnym. Albo gniewa się, że nie ma tego, co chciałby mieć, albo obawia się utraty tego, co już posiada. Jest on przepojony żądzami zysku, władzy, sławy, co prowadzi do kolejnych występków, a niekiedy nawet zbrodni. Zatwardziałość serca, niepokój i nieuporządkowana troska w odniesieniu do dóbr ziemskich, przemoc w zdobywaniu dóbr, kłamstwo oraz podstęp to tylko niektóre niebezpieczne następstwa chciwości. Chciwość mocno wiąże się z innymi grzechami. Zamiast miłości zacznie pojawiać się nieczystość, zamiast odpoczynku lenistwo, zaspokojenie głodu zamienia w obżarstwo, honor w pychę, słuszne oburzenie w gniewną złość, podziw w zawiść i tak dalej, i tak dalej. Chciwość, jak to ktoś porównał, podobna jest do obżarstwa, z tym, że o ile obżarstwo ma swój kres uwarunkowany ciałem, ktoś, kto objadał się fizycznie, no dochodzi do jakiegoś momentu, w którym mówi, no więcej nie mogę. O tyle chciwość może rosnąć bez końca. Tym bardziej, im więcej się posiada. I to jest to niebezpieczeństwo. Coraz większe posiadanie nie tłumi w człowieku chciwości, ale może ją wzmagać. W listach starego diabła do młodego Luisa stary diabeł poucza, że pogarda dla rzeczy starych jest jedną z najcenniejszych namiętności, jakie udało nam się wyhodować w sercu ludzkim. Niewyczerpane źródło herezji religijnych, szalonych zamysłów, niewierności w małżeństwie i niestałości przyjaźni. Ciągle nowe, ciągle coś bardziej nowoczesnego. Bez patrzenia, czy to potrzebne, czy nie, stare musi odejść jak najszybciej, nowe trzeba przyjąć, wykorzystać. Czy czegoś to nam nie mówi? Żyjemy w czasach, w których jesteśmy ciągle zalewani ofertą, że co któryś dzień coś nowego się pojawia i zostaw stare, miej nowe, zostaw stare, miej nowe. Może to być pułapką chciwości. Zakaz chciwości możemy wywieść z przykazań dekalogu. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Pan Jezus wielokrotnie napiętnuje ubóstwianie bogactwa. Na kartach Nowego Testamentu wiele razy mamy o tym wzmianki. W przypowieści o bogaczu mówi: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? W innym miejscu: nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Albo: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Święty Paweł zaś pisze: postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Jak sobie radzić z chciwością? Wyrównać szkody i przywrócić człowieka do równowagi mogą, zdaje się, tylko sprawiedliwość i miłość. Sprawiedliwość przywraca pewną równowagę między ludźmi. Oddaje każdemu to, co mu się należy. Przekazanie części swych dóbr i pieniędzy na szlachetne dzieła pomocy ludziom potrzebującym owocuje ostatecznie poczuciem wolności wewnętrznej i autentyczną radością czynienia dobra. Natomiast najlepszą ochroną przed chciwością jest miłość. Miłość połączona z dojrzałością duchową, czyli świadomość, że to, kim jestem i jak mocno kocham, jest zdecydowanie ważniejsze niż to, co posiadam. Upewnia nas o tym Jezus. Zobaczmy Jego przyjście na świat, Boże Narodzenie. Przychodzi Bóg, który zabiera ze sobą z nieba na ziemię wyłącznie to, kim jest. Rodzi się w stajni, nie ma nawet pieluszek, staje się ubogim wędrowcem bez dachu nad głową. Jest ogołocony ze wszystkiego poza miłością i radością. Człowiek dojrzały i szczęśliwy wie, że jest nieskończenie ważniejszy od tego, co posiada. Jego poczucie bezpieczeństwa płynie z więzi, które buduje i z mądrych wartości, którymi chroni swoją przyjaźń z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi. Taki człowiek potrafi sprzedać i rozdać wszystko, co ma. Potrafi rozdawać innym ludziom samego siebie, swój czas, zdrowie, siły, życie doczesne. Kto naśladuje Chrystusa, ten wie, że jedynym wiecznym bogactwem jest miłość, której nie kupi się za żadne pieniądze. Przeciwieństwem chciwości jest zatem miłość, miłość szczodrobliwa, hojna, potrafiąca się dzielić z innymi. Każdy czyn zmierzający do obdarowania i ubogacenia drugiej osoby przezwycięża chciwość. Na przykład już wspominane dzielenie się dobrami materialnymi, wspieranie ubogich, rodzin wielodzietnych, osób dotkniętych klęskami żywiołowymi itd. Zwalcza chciwość ten, kto zaprasza innych do siebie, kto udziela gościny braciom i modli się o ich dobrobyt. Przezwyciężenie wady chciwości rodzi umiejętność poprzestawania w życiu na małym, budzi radość z tego, co się posiada. Święta Matka Teresa z Kalkuty, Matka Najuboższych, napisała kiedyś do swoich współsióstr: nasze ubóstwo powinno być prawdziwie ewangelicznym ubóstwem. Uprzejme, wrażliwe, radosne, otwarte, zawsze gotowe wyrazić miłość. Bardziej niż wyrzeczeniem, mówiła, ubóstwo jest miłością. By kochać, rzeczą konieczną jest dać. By dać, rzeczą konieczną jest być wolnym od egoizmu. Jednakże uważam, że taka postawa otwartości na drugiego, wolności od chciwości, będzie możliwa dopiero wtedy, gdy człowiek podejmie autentyczną, szczerą drogę powrotu do Boga, drogę wiary dojrzałej. Wróćmy na chwilę do raju sprzed grzechu pierworodnego. Człowiek wtedy czerpał życie z Boga. Czerpał je dosłownie, w nim był zakorzeniony. Nie było życia poza Bogiem. Człowiek nie tylko to wiedział, ale przede wszystkim żył tym, doświadczał owoców tego zakorzenienia, tej pełnej zależności od Boga. Można to trochę porównać do sytuacji dziecka przed narodzinami, gdy pełna zależność od matki, przejawiająca się w przebywaniu w jej łonie, dostarczaniu pokarmu za pomocą pępowiny, bliskości jej ciała, dają dziecku najlepsze warunki do rozwoju. Nigdzie indziej nie będzie mu lepiej w tym momencie. To jest najlepsze, co się mogło dziecku przytrafić. Ta życiodajna obecność Boga dawała człowiekowi pełne szczęście. Gdyby zapytać pierwszego człowieka, czego potrzebuje do życia, do szczęścia, powiedziałby, że tylko Boga. I niestety grzech zniszczył tę więź. Zniszczył także w człowieku tę pewność, którą miał dotąd, ale nie zniszczył w nim pragnienia szczęścia i spełnienia w życiu. Nie zniszczył w nim głębokiego pragnienia sensu i miłości. Ksiądz Alfred Cholewiński w swojej książce ABC chrześcijaństwa, którą notabene serdecznie polecam, opisuje to w ten sposób. Przedtem, czyli przed grzechem, człowiek czuł w sobie głos Ducha Świętego, który mu mówił: Bóg jest miłością, i wywoływał w człowieku okrzyk: Abba, tatusiu, ojcze. Ten okrzyk pochodził od Ducha Świętego, a nie był wymawiany przez człowieka. I nie był też owocem teoretycznej nauki o Bogu. Człowiek wtedy posiadał jakby jakiś odbiornik w swoim sercu, miał zdolność słyszenia od Boga, że jestem miłością, kocham Cię, człowieku. I w człowieku wydobywał się okrzyk: Ojcze, tatusiu. To prosty zwrot uwielbienia dla Pana Boga. Z chwilą grzechu, pisze ksiądz Alfred, ten odbiornik się wyłączył. Człowiek tej fali już nie słyszy. Zagłuszył jej głos. To jest ta śmierć ontologiczna, którą człowiek w sobie nosi do dziś. To jest to, co teraz determinuje całe działanie człowieka. Człowiek wie, że ma tę tragiczną ciszę. Nie słyszy od nikogo: ja Ciebie kocham. Czuje się jak w pustce, czuje się w gruncie rzeczy sam. I pojawia się w człowieku nowa dominanta, nowy pęd, gonitwa za życiem, gonitwa za tym, żeby tę śmierć wyrugować z siebie, gdyż człowiek jest stworzony do życia, do pełni, do szczęścia, do nieśmiertelności. A w tej chwili on czuje, że to w nim nie istnieje. To podświadomie jest w nim, on o tym dobrze wie. I to determinuje tę pogoń za życiem, za pełnią. Człowiek, który swoje życie czerpał z Pana Boga, teraz musi sobie szukać zastępczej gleby, skąd będzie czerpał soki życiowe, skąd będzie czerpał życie, skąd będzie czerpał pewność, że ktoś go kocha. I dlatego w tej chwili jakby mackami ośmiornicy chwyta się rozmaitych rzeczy stworzonych przez Pana Boga, które miały być tylko kompotem do głównego dania, a w tej chwili stają się głównym daniem dla człowieka. I dalej konkluduje ksiądz Alfred: te rzeczy można podzielić na dwa nurty, w których człowiek usiłuje znaleźć dla siebie życie. Pierwszy to pieniądz, pieniądz jako posiadanie oraz praca jako środek prowadzący do pieniędzy, który dalej daje prestiż życiowy. Drugi natomiast to są afekty, czyli wykorzystywanie przyjaźni, małżeństwa, rodziny, dzieci i tym podobne do tego, żeby czerpać życie. Te wszystkie rzeczy są dobre i są dla człowieka. Te wszystkie rzeczy miały mu dawać szczęście, ale w Bogu. W chwili, gdy Bóg zniknął z horyzontu, nagle te rzeczy są absolutyzowane, ubóstwiane. Stają się głównym i jedynym nurtem, w którym człowiek upatruje swą szansę życia. Usiłuje z tych rzeczy jak z cytryny wycisnąć jak najwięcej życia. Do tych rzeczy skądinąd dobrych podchodzi z postawą bałwochwalcy, z tym, co Pismo Święte nazywa chciwością. Nasza natura zatem, zobaczmy drodzy, jest tak stworzona przez Boga, że do szczęścia potrzebny nam jest tylko On. Wszystko inne, prędzej czy później, okaże się rozczarowaniem. Jezus, stępując na ziemię, a później wracając do Ojca, oddając Mu swego ducha, pokazał nam, jaka jest droga życia. Wraca do Ojca, aby przypomnieć nam, że tylko na tej drodze, drodze całkowitego powierzenia się Ojcu w niebie, odkryjemy odpowiedź na zagadkę życia, kres rozczarowania i początek wiekuistego pokoju dla naszych nieśmiertelnych serc. Powrót do Boga nie jest zatem li tylko uporządkowaniem moralności własnego życia, ale jest warunkiem koniecznym doświadczenia życia prawdziwego z tym wszystkim, co Bóg zamierzył dać człowiekowi, gdy go stwarzał. Powrót do Boga, powrót do zawierzenia Bogu, żywej ufności, żywego i rzeczywistego oddania w Jego ręce naszego życia jest szansą oderwania się między innymi od grzechu chciwości, czego sobie i Wam, drodzy słuchacze, życzę.